Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie w ubiegłym tygodniu zaczęliśmy od wizji człowieka. Tej wizji, do której odesłał swoich rozmówców Jezus Chrystus, odwołując się do początku. Czyli do tego momentu, w którym człowiek w swej prawdziwości wyszedł z rąk i serca swojego Stwórcy, z rąk Ojca. Zatrzymujemy się więc dziś znowu, że wierzę w Stworzyciela, nieba i ziemi, Boga. Jeśli przypominamy sobie te pierwsze teksty z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, to dźwięczą one nam nie tylko w umyśle, w świadomości, ale w całym naszym wnętrzu, w naszym sercu. Brzmią w całym naszym jestestwie. Te przedziwne słowa błogosławieństwa Stwórcy, wpatrzonego w swe dzieło, które jest arcydziełem. Nie może niejako on sam powstrzymać się, patrząc na swoje dzieło, jakim jest człowiek, na jego obraz i podobieństwo stworzony, w ciele jako mężczyzna i niewiasta, aby nie mówić dobrze, a nawet bardzo dobrze. Brzmi to pięknie. Po polsku błogosławił, mówił dobrze, mówił bardzo dobrze. O ile wtedy, kiedy Bóg spoglądał na inne swe dzieła, Pismo Święte mówi, spojrzał i powiedział, że było dobre, to dla człowieka. Zarezerwowano dodatek, spojrzał i powiedział, że było dobre. Owszem, bardzo dobre. Błogosławił. Mówił dobrze, że jesteś i że jesteś tym, kim jesteś. Bóg wpatrzony w swe własne arcydzieło cieszy się. Wyraża swoją radość z tego, że pierwszy człowiek jest i że jest tym, kim jest. Jak dobrze, żeś jest. Czyż to nie jest wyznanie miłości? Bóg powtarza to o każdym z nas, swoim stwórczym podziwem bez przerwy. Dobrze, bardzo dobrze, że jesteś i że właśnie jesteś tym, kim jesteś. Bóg mówiąc stwórczo, to właśnie dobrze, że jesteś, sprawia, że jestem i że jestem tym, kim jestem, swej jedyności i niepowtarzalności, tym kimś jedynym spośród miliardów. To, że jestem, znaczy, że jestem kochany, że jestem miłowany bez przerwy przez samego Stwórcę. Bo gdyby Stwórca na moment przestał mnie stwórczo miłować, rozpłynąłbym się w nicość. Jestem. To znaczy jestem obdarowany darem własnego istnienia. Cóż to za dar niezrównany? Wszelki inny dar, jakikolwiek by był, może być tylko na dodatkiem. Czyż to nie dość, aby Bogu dziękować? To właśnie ma miejsce na linii Stwórca-Ojciec i ja, Stwórca-Ojciec, każdy z nas. Bez mojego istnienia, bez tego właśnie istnienia dla samego Stwórcy, ten cały świat z miliardami istnień nie byłby tym samym światem, gdyby na nim zabrakło mnie. Sam fakt, że jestem, jest dowodem chodzącym na to, że samemu Stwórcy jestem potrzebny. Czy jest możliwe coś, co mogłoby być głębszą podstawą do tego, co my niekiedy określamy jako potrzeba oparcia, przyjęcie, jako potrzeba umocnienia się w tych naszych latach, kiedy tak mało widzimy, że inni szanują się wzajemnie. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Stworzył ich. Zwykle ludzie, jeśli nawet przyjmują Boże pochodzenie człowieka, to stwierdzenie stworzył odnoszą do pierwszych ludzi. Wtedy stworzył. A teraz to już my tworzymy następnych. My, rodzice, mówią ludzie. I mało kto zastanawia się nad tajemnicą powstawania każdego człowieka. Na ogół przyjmuje się, iż dziecko jest owocem ludzkiego działania. Rodzice jednoczą się, kiedy chcą. Oni decydują o tej chwili. I to sprawia wrażenie, jakby rzeczywiście tylko oni decydowali, czy będzie dziecko, czy nie. Wręcz mówi się o regulacji poczęć, że to oni mogą tę Bożą, stwórczą moc jakby kontrolować, regulować. A przecież głębsza analiza faktu pokazuje coś innego. Sam akt małżeński, fizyczny, jeszcze nie jest poczęciem życia. Czy to nastąpi naprawdę? Nikt nie wie. Zapłodnienie dzieje się siłami natury. Czasem szybko po zjednoczeniu dwojga ludzi, ale czasem dopiero po paru godzinach, czasem dniach. Dwa odmienne fakty biologiczne. Pierwszy akt – zjednoczenie miłosne rodziców. Drugi akt – dzieło Ducha Bożego, który przygotowane komórki łączy i tchnie życie. Dwa niezależne od siebie fakty. W tym właśnie miejscu Bóg wkracza i stwarza. Stwarza każdego człowieka indywidualnie, jak wtedy w raju pierwszych ludzi. I wraz z istnieniem i życiem Bóg obdarza człowieka płcią. Nikt sobie sam płci nie wybiera. Każdy ją dostaje. I nawet jeśli by rodzice potrafili wybrać płeć dla dziecka, to i tak dziecko tę płeć dostanie bez wyboru, jako los. Los i powołanie, które człowiek ma przyjąć i przez całe życie realizować. Ma żyć jako mężczyzna lub jako kobieta i tak dojść do zbawienia. Płeć wymaga od człowieka poddania się losowi. Dla człowieka wierzącego płciowość wymaga pewnego, niech się stanie, przyjęcia płci. Heteroseksualizm, czyli ten podział na mężczyznę i kobietę, jest planem Bożym wobec ludzkości. Chciał Bóg, żeby właśnie tak było. Stworzył ich indywidualnie, odmiennie, mężczyznę i niewiastę i zobaczył, że było dobre. I on, i ona, jednakowo podobni do Niego, choć odmienni w strukturze ciała i psychiki, a jednakowi co do godności. Jednakże losy ludzkości pokazują nam, że ta jednakowość godności nie zawsze i nie wszędzie dociera do ludzkiej świadomości. Człowiek współczesny chciałby się stawić w roli stwórcy. Znana nam pani doktor Wanda Pułtawska wspomina: byłam w Indiach na kongresie poświęconym rodzinie. Wśród zaproszonych prelegentów była matka Teresa z Kalkuty. W przerwie podszedł do mnie jeden z organizatorów, prosząc, żebym zajęła się ludźmi, którzy zasadniczo chcieli się spotkać z matką Teresą, ale ponieważ ona nie miała czasu, to on uważa, że problem jest dla mnie możliwy do rozwiązania, bo psychiatryczny, więc ja jako lekarka może coś pomogę. Spotkałam się z tymi ludźmi, umówiłam, pojechałam do ich domu. Małżeństwo nauczycieli. Problem dotyczył ich córki. Dość szybko po zawarciu małżeństwa urodziła się córeczka. Ale dziecko ważyło mało, było chorowite i brzydkie. Rodzice, zwłaszcza ojciec i cała jego rodzina, byli zabiedzeni, że to nie syn. W Indiach ciągle synowie mają pierwszeństwo. Dziewczynka rosła i czuła się w całym otoczeniu, że rodzina ma pretensje, że ona nie jest chłopcem. Na dodatek kilka lat nie było następnego dziecka, choć wszyscy tego pragnęli. I po 6 latach dopiero urodził się oczekiwany chłopczyk, tak śliczny jak w bajce. On od razu stał się oczkiem w głowie rodziny i w szkole błysnął zdolnościami. Więc dziewczyna cierpiała coraz bardziej. Mówi, każdy chciał, żeby mnie nie było. Zawsze na pierwszym miejscu był Rafael, czyli ten jej brat. Gdy skończyła 14 lat i nieraz oglądała się w lustrze, patrząc na niezgrabne swoje kształty, porównywała się ze szczupłym, śmigłym ciałem brata, przeżywała zazdrość. I w tajemnicy przed rodzicami poszła do lekarza, mówiąc mu, ja chcę być chłopcem. Lekarz, jak ona to opowiadała, powiedział, okej, to się załatwi. I zaszył dziewczynie tabletkę hormonalną, mówiąc, że to na razie wystarczy, ale potem trzeba będzie jeszcze zrobić chirurgiczny przeszczep. 2 lata nie działo się nic więcej, tylko na wardze przy ustach u dziewczyny ukazał się meszek. urosłej stopy. Gdy skończyła 18 lat, pełnoletnia, znowu poszła do lekarza. Chce być chłopcem. I znowu, okej. Przeszczepiono jej narządy męskie, ze skóry brzucha skonstruowano coś w rodzaju męskich części. I teraz już dziewczynie zmutował głos, wyrosła normalna męska broda. Ale przecież cała rodzina wiedziała, że ona jest dziewczyną. Zaczęto więc mówić, że jest nienormalna. Rodzice zabrali je do psychiatry. Po narazie zdecydowali, żeby wysłać ją do Ameryki. Kupiono bilet, wyruszyła w drogę, ale potem zaistniał zaraz problem na granicy, bo dziewczyna z paszportem, a paszport jest w ręku grubokościstego chłopaka z brodą, więc ją aresztowano. W więzieniu usiłowała odebrać sobie życie, uratowano ją, ale zrozpaczeni rodzice nie wiedzą, co z nią teraz zrobić. Ona też nie wie. Nie ma przed kim się wypowiedzieć. Nie ma przed sobą żadnej perspektywy. Nie wie, kim chce być, ani kim jest. I pani doktor Wanda Pułtawska wspomina, długo siedziałam z dziewczyną. Ja też nie wiedziałam, jak jej pomóc. Rodzice katolicy martwią się o dziecko, wiedzą, że zrobili błąd, dając jej odczuć, że woleliby chłopca, ale przecież nie oczekiwali takich komplikacji. Na razie więc moje świadectwo pomogło, żeby dostać pozwolenie na wyjazd za granicę. Ojciec miał ją odwieźć. Kiedyś w Rzymie, wspomina pani Pułtawska, poznałam człowieka o wielkim sercu, który wszystko, co miał, a miał sporo, sprzedał. Wyjechał na wyspę, gdzie założył nowy szpital czy azyl dla chorych, trędowatych. Napisałam do niego, że może mógłby pomóc i zabrał tego człowieka o utrąconej tożsamości do siebie. Może będzie pracować dla tych chorych. Zgodził się. No i tak się stało. Ta dziewczyna pojechała w świat. Mogło być sytuacja, że ktoś nie zgadza się ze swoją płcią, ale jest to reakcja nieprawidłowa. Wymaga leczenia, wyprostowania. A lekarz, ten lekarz, który tak łatwo powiedział, okej, co chcesz, to ci zrobię, zniszczył w końcu przecież tę biedną dziewczynę. Przykład drastyczny, ale prawdziwy. Ileż to razy, mówi pani Pułtawska, zdarzam się z decyzją kolegów lekarzy, którzy może nawet nie zdają sobie zupełnie sprawy ze skutku swoich rad. Na przykład wszyscy, którzy kobietom zabijają ich dzieci, dlatego że w danej chwili kobieta nie chce lub myśli, że może nie być matką. Nie myślą, co będzie z nią potem. Są decyzje lekarskie, które noszą znamiona decyzji nieodwracalnych. Właśnie te, które dotyczą płciowości człowieka. Każdy lekarz powinien zrozumieć swoją odpowiedzialność. I nasze mówienie o stworzycielu człowieka, nasza wiara w Boga Stwórcę wymaga od nas poszanowania, jednakowo godności osób. Nakazuje szanować ludzkie ciało, ludzką płciowość, bo właśnie w niej zawiera się Boży plan wobec człowieka. Nie bez powodu jesteś kobietą czy mężczyzną, ale z Bożego planu. To właśnie trzeba odnaleźć i temu się podporządkować. Płciowość w sposób szczególny rzutuje na ludzki los. Zawsze jest znakiem powołania. A iluż ludzi teraz chce manewrować swoją płciowością? Ilu mężczyzn chce działać jak kobiety, przyjmują taką rolę? Ileż kobiet zaprzecza swojej kobiecości, odrzucając to, co najgłębsze. Powołanie do macierzyństwa. Współczesny człowiek grzechem pychy i chce być jako bogowie i decydować o wszystkim, ale nie osiąga na tej drodze ani szczęścia, a nawet spokoju. Więc pokoro wyznawajmy, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i niech ludzie nie usiłują być stwórcami.